Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest niedziela, 4 grudnia. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Ze mną w studio mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Panie Rektorze, dobry wieczór Państwu.
A na łączach profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się Panu profesorowi.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Proszę Państwa, temat krajowy chciałbym rozpocząć od stanu Zjednoczonej Prawicy. Spór, o którym to już jest serial, można powiedzieć, między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje do rządzenia Solidarnej Polski, ale Solidarna Polska jest pewną przeszkodą w negocjacjach unijnych, jakkolwiek wydaje się, że te przeszkody są znoszone w toku coraz bardziej upolityzowanych negocjacji ze strony Brukseli. Jakkolwiek rozmawiamy w naszym programie już o przyszłych wyborach, przyszłorocznych wyborach, te listy się będą jakoś układać. Jak sądzicie, po pierwsze, jaki jest stan gry na dzień dzisiejszy, a po drugie, jaka będzie pozycja Solidarnej Polski w przyszłorocznych listach, na przyszłorocznych listach wyborczych? Jarosław Pucek.
Ja akurat miałem w tym tygodniu okazję być w Warszawie i rozmawiać z jednym z posłów obecnej opozycji, ale myślę, że dobrze zorientowanym w tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. I on twierdzi, że Solidarna Polska mentalnie jest już poza koalicją. Jest już poza rządem i do tego się przygotowują zarówno struktury, jak i politycy, ci z pierwszych stron gazet. Natomiast obecna sytuacja jest, ja bym się trochę cofnął, jest jednak pewną wypadkową tego, co się stało wcześniej. Otóż przypomnę, że Zjednoczona Prawica składała się przede wszystkim z PiS-u, ale było i Solidarna Polska, ale też i środowisko Jarosława Gowina. W momencie i to pozwalało, tak, i to pozwalało PiS-owi balansować i w przypadku sprzeciwu jednego środowiska można było jednak pewne rzeczy przegłosować, dogadując się z drugą stroną. I to powodowało pewną stabilizację też w Sejmie. W momencie, kiedy Jarosław Kaczyński podjął dość emocjonalną mimo wszystko decyzję, a nie racjonalną, tego, żeby, przepraszam za sformułowanie, odstrzelić Gowina, zamknął sobie pewne możliwości, które miał w ręku. No i stał się zakładnikiem Solidarnej Polski. Solidarna Polska oczywiście przywiązuje się do swoich rozwiązań i tez w sposób emocjonalny i polityczny, ponieważ jako prawnik mogę powiedzieć, że to, co jest kamieniem milowym, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to nie jest rzecz, która jest kluczowa w kontekście myślenia o wymiarze sprawiedliwości w Polsce.
A co jest kluczową sprawą?
Kluczową sprawą w tej chwili to jest KPO. I te doniesienia, które były jeszcze w zeszłym roku, że budżet na 2022 rok to jeszcze się spina, na 2023 rok już nie, zdają się potwierdzać. Paradoksalnie budżetowi państwa służy wysoka inflacja, bo jednak wyższe stopy procentowe powodują wpływy do budżetu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest najgorsza, paradoksalnie oczywiście, natomiast politycznie bardzo trudna sytuacja.
Panie mecenasie, bo chciałbym tutaj dopytać, gdyby było tak, że ta teoria, iż Solidarna Polska jest już poza koalicją, potwierdziłaby się, czy Zbigniew Ziobro jest świadomy, że mógłby nie osiągnąć progu wyborczego, bo rozumiem, że wówczas wystartowałby albo sam, albo może z jakąś koalicją, z Konfederacją, co jest chyba jednak mało prawdopodobne.
Ja myślę, że to jest polityk młody, więc patrzący trochę w dłuższej perspektywie. Myślę, że
no, w średnim wieku, umówmy się, nie taki młody.
Jak na polityka. Oczywiście młody, jeszcze młody. W każdym razie do czego zmierzam? Otóż zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro przygotowywali swoje struktury na czas po Jarosławie Kaczyńskim. Wszyscy mają świadomość tego, że PiS w obecnym kształcie prawdopodobnie się nie utrzyma, albo dojdzie do dekompozycji tego środowiska, jeżeli Jarosław Kaczyński odejdzie, a kiedyś odejdzie. I myślę, że oba środowiska wtedy, a dzisiaj Zbigniew Ziobro szczególnie, liczy na to, że przejmie najbardziej prawicową odłam elektoratu, przejmując go od skompromitowanej Konfederacji i ten plan polityczny może się powieść.
Jednocześnie dodajmy elektoratu jednak bardzo aktywnego, chodzącego na wybory, interesującego się polityką.
Dokładnie tak, więc to nie jest pozbawione racji i myślę, że takie ostre stawianie sprawy dzisiaj może się temu środowisku płacić za kilka lat.
Panie profesorze, jak pan patrzy na relację Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, stan gry na 4 grudnia?
Wydaje mi się, że los Jarosława Gowina stanowi pewne ostrzeżenie dla liderów partii pana ministra Ziobry. Sądzę, że jest to jednak sytuacja bardzo niekomfortowa. To środowisko, które uczyniło z reformy wymiaru sprawiedliwości swój sztandar, to jednak ponosi klęskę, co tu dużo mówić. Jest pewne zniecierpliwienie nie tylko ze strony koalicjanta głównego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ale także ze strony opinii publicznej.
No właśnie, wejdę słowo panu profesorowi. Kolejki do sądów się nie zmniejszyły, a zwiększyły. Obsługa obywatela, bo to trzeba z takiej perspektywy patrzeć, wcale jakościowo nie poszła do przodu. Tu pan profesor ma rację, ale czy z tej porażki, jeśli chodzi o reformę sądów, czy ona może być też porażką Solidarnej Polski i tego obozu, nazwijmy to, prawników Zbigniewa Ziobry?
Myślę, że Zbigniew Ziobro zdaje sobie sprawę z tego, że występując z koalicji skazuje się na los Jarosława Gowina. Oczywiście nie przypuszczam, żeby dokonał takiej wolty ideowej, czy żeby tak wspierał środowiska opozycyjne jak były minister nauki, ale no niestety patrząc także na poznańskie środowisko, gdybym zapytał słuchaczy, a może także moich szanownych rozmówców o liderów Zjednoczonej Prawicy, o liderów środowiska Zbigniewa Ziobry w Poznaniu czy w Wielkopolsce, pewnie mielibyśmy ogromny kłopot. A to przecież na tym, na autorytecie lokalnych liderów wspiera się sukces w skali krajowej, więc myślę, że ta świadomość jest...
Więc jeśli pan profesor wskazuje na liderów, tak, to ja was chciałem teraz zapytać o to, czy gdyby doszło do jakichś rozszat, to czy jednak Prawo i Sprawiedliwość nie będzie próbowało przejąć niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy, no weźmy sobie, przepraszam, Solidarnej Polski, no weźmy chociażby na przykład Patryka Jakiego, który miał fenomenalnie dobry wynik, jeśli chodzi o wynik do wyborów do Europarlamentu, który jest też szanowanym, wydaje mi się, posłem na całej stronie prawicowej, z tego względu, że dosyć odważnie i jednoznacznie występuje w Brukseli i wydaje się, że może być takim, nazwijmy to, producentem kapitału politycznego. Czy uważacie, że może Jarosław Kaczyński spróbować właśnie wyciągać takie rodzynki ze Zjednoczonej Prawicy? Panie profesorze, może, a potem Jarosław Pucek.
Wydaje mi się, że Patryk Jaki jest blisko tego głównego nurtu Zjednoczonej Prawicy. W ostatnim czasie organizował bardzo interesujące skądinąd konferencje. Powiedziałbym, że takie świadczące o tym, że myśli o polityce w takiej skali szerokiej, z długą perspektywą, długofalowej, tak. Więc też nie sądzę, żeby go pociągały takie scenariusze właśnie budowania z małymi szansami na sukces, budowania jakiejś małej struktury.
Myśli pan profesor, że taki transfer byłby możliwy, tak?
Sądzę, że tak, że mentalnie oczywiście jest on bardzo prawdopodobny, a w istocie jest to polityk, który już mimo porażki w wyborach warszawskich, jak pamiętamy, ale wtedy także przecież pokazał się od dobrej strony, jako bardzo pracowity kandydat, spotykający się odważnie z wyborcami. Spory kapitał wówczas także zgromadził, oczywiście wyborcy warszawscy mają swoją szczególną charakterystykę i pewnie sukces był wówczas niemożliwy, ale sam przebieg kampanii był dość obiecujący.
Jarosław Pucek, jak pan patrzy na te ewentualne transfery tych najbardziej wyrazistych postaci Solidarnej Polski, uważa pan, że taki scenariusz jest możliwy?
Zawsze w polityce taki scenariusz jest możliwy i co więcej, jest zawsze stosowany w przypadku takich przetasowań na scenie politycznej, personalne decyzje poszczególnych posłów mają znaczenie. Środowisko Jarosława Gowina właśnie się rozpadło na co najmniej 3 części, w związku z czym nie ma powodu twierdzić, żeby środowisko Solidarnej Polski nie rozpadło się co najmniej na 2. Zresztą miałem takie wrażenie, że ten dobry wynik akurat Patryka Jakiego, skoro wywołaliśmy tego polityka, spowodował jego eksodus do Brukseli. Myślę, że to sam Zbigniew Ziobro zauważył, że on może być jakąś konkurencją wewnętrzną dla niego i zbyt mocne zbudowanie się Patryka Jakiego
ale
na rynku lokalnym.
Ale lojalny na razie. Raczej nie widać, żeby...
Oczywiście, że tak, na zewnątrz. Natomiast nie wiem, jak jest w środku. No, pamiętajmy, że polityka jest grą cyniczną i cyników, w związku z czym nie wiemy, czy to,
gdzie
co jest...
Gdzie dobro wspólne, panie mecenasie? Gdzie troska o wyborców?
Dobro wspólne i troska o wyborców jest mniej więcej na 3. i 4. miejscu, gdzieś między piłką nożną a siatkówką dla polityków. Takie mam wrażenie czasami. Wracając do tego tematu, wcale bym nie był zdziwiony, jeżeli to tym autorem tego zesłania do Brukseli był sam Zbigniew Ziobro, który widział jakąś konkurencję. No, jeżeli tak jest, to oczywiście jestem przekonany, że PiS będzie wykorzystywał te niuanse i tarcia, co do których na pewno są świetnie zorientowani.
Panowie, skoro Jarosław Pucek stwierdził, że na 4. czy 5. priorytecie jest dopiero troska o dobro wspólne, to my, wyborcy, możemy się bronić przed taką pozycją poprzez uczciwe i głębokie rozliczanie tego, co politycy zrobili. Chciałbym w ostatnim pytaniu w tej części zapytać was. Prawo Sprawiedliwość chyba jest wysoko rozliczane przez wyborców, skoro w tych sondażach niewiele traci, czasem nawet niektórych zyskuje i widać, że w sytuacji arcytrudnej, w której się znaleźliśmy, nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne czy kwestie inflacji, która jest od dłuższego czasu, ale także w kryzysie energetycznym, który zaczyna nas dotykać. Nie ma tutaj reakcji wyborców. Czy uważacie, że jest to wynik pewnego zrozumienia sytuacji, w której znalazł się rząd przez wyborców, czy jest to po prostu zwykła funkcja zabetonowanej już w Polsce sceny politycznej? Coraz bardziej przypominamy Niemcy, coraz bardziej przypominamy Wielką Brytanię w tych wyborach. Wiesław Ratajczak.
No te dwa procesy chyba się połączyły. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście polaryzacja sceny politycznej, polaryzacja wyborców, którą obserwujemy na całym świecie, jest zjawiskiem charakterystycznym także dla polskiej sceny politycznej, ale z drugiej strony myślę, że warto wskazać na to, o czym mówi pan redaktor, to znaczy rzeczywiście rząd jest rozliczany tak w takim bardzo szybkim czasie z decyzji, które podejmuje w arcytrudnej sytuacji. I myślę, że wyborcy, którzy analizują sytuację, którzy patrzą na przebieg wojny na Ukrainie i patrzą na kryzys post-covidowy, widzą, że ich sytuacja nie jest tak zła, jak mogłoby to wynikać z owego kontekstu i że starania rządu są w tej mierze jednak w wielu punktach bardzo skuteczne, no choćby wakacje kredytowe zapewne miały wytchnąć bardzo wielu polskim rodzinom.
Jak na to patrzy Jarosław Pucek, to jest niewątpliwy sukces, że w tak trudnych warunkach rządowi nie spada, czy Zjednoczonej Prawicy w sondażach nie spadają słupki.
Rzeczywiście, ja się podpisuję po tym, co panowie powiedzieli. Dodam tylko od siebie może jeszcze 2 kwestie. Myślę, że sytuacja wyborców jest mniej więcej taka jak rodziców dziecka, które przygotowuje się do ważnego sprawdzianu. Jeżeli widzimy, że dziecko naprawdę ciężko pracuje, a wynik na sprawdzianie jest kiepski, to jednak mamy dla niego więcej cierpliwości i uznajemy, że okej, napracowałeś się, umiesz, ale na sprawdzianie ci nie poszło, więc nie róbmy dramatu. Myślę, że trochę taka sytuacja jest, to znaczy ludzie naprawdę widzą, co się dzieje, że sytuacja na świecie, nie tylko w Europie, na świecie powoduje, że sytuacja w Polsce jest taka, a nie inna i myślę, że ta świadomość pomaga rządowi. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, nie potrafię sobie wytłumaczyć, jak to jest, że przy tak skrajnie trudnych warunkach, w jakich funkcjonuje ten rząd, jakich nie miał żaden do tej pory, opozycja nie jest w stanie wykorzystać tej sytuacji na tyle, żeby ten rząd nie szorował po dnie. To jest niewytłumaczalne dla mnie zjawisko i olbrzymi problem, który jest na opozycji. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że PiS nie ma z kim przegrać. To tak nie jest. Natomiast fakt, że przez tyle lat i tyle kryzysów od pandemii, przez inflację, po wojnę na Ukrainie. Dzisiejsza opozycja mimo wszystko jest daleko za partią rządzącą. To jest jakiś fenomen, którego nie potrafię sobie wytłumaczyć.
Może odpowiedzią jest brak programu. Niedawno szef magazynu Wszystko, co najważniejsze.
A to panu przerwę. Jeżeli przed chwilą powiedzieliśmy, że to jest zabetonowanie tej sceny i że to jednak jest, to programowe kwestie nie mają większego znaczenia. Polityka w Polsce od dawna opiera się na emocjach. I te emocje są rozbudzone, ale opozycja nie potrafi ich wykorzystać.
To może inaczej. Nie tyle brak programu, co brak pewnych osobowości metapolitycznych. Ostatnio Eryk Mistewicz, redaktor naczelny Wszystko, co najważniejsze, pytał na Twitterze, czy można by wskazać intelektualistów opozycji. Wielu wskazało Jan Maria Rokita, który od lat nie ma nic wspólnego już z opozycją.
Ale pan Jan Maria Rokita nie jest na takiej zupełnej emeryturze. Myślę, że ma kontakt z polityką i z politykami i myślę, że
sufluje. Chyba by chciał, prawda? Chyba by chciał.
Może by chciał, ale na pewno jest takim analitykiem i sufluje polityką, może pojedynczym, może nie całym środowiskom, ale jest aktywnym obserwatorem na pewno i kto wie, czy jeszcze nie wróci.
W każdym razie na pewno tych osobowości po tamtej stronie opozycyjnej jest mniej. Być może to jest jedna z odpowiedzi, a być może po prostu też, jak to w polityce bywa, Zjednoczona Prawica ma szczęście. Pewne trochę jak Polska.
Jak Czesław Michniewicz
na mundialu. I w tym momencie postawmy kropkę. Przechodzimy do części międzynarodowej. Zostańcie państwo z nami. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, rozmawiam z mecenasem Jarosławem Płuckiem i profesorem Wiesławem Ratajczakiem, a w części międzynarodowej chciałbym wam postawić pytanie, na które chcielibyśmy powiedzieć gromkie tak. Czy Rosja będzie pokonana? W sensie, dodam, rozwinę, czy Rosja będzie bankrutem, czy Rosja będzie zneutralizowana, czy Rosja będzie w stanie jeszcze w przyszłości w jakiś sposób zagrozić wolnemu światu. Pytam o to w tym kontekście, że sankcje, jak słychać, zaczynają jednak przynosić rezultaty. Rosja ma straszny deficyt budżetowy, Rosja ma problemy z utrzymaniem podstawowej infrastruktury. Business Insider podał na przykład bardzo ciekawą informację o tak zwanej kanibalizacji samolotów. Polega to na tym, że z samolotów latających, sprawnych, przenosi się części do tych niesprawnych, a bardziej potrzebnych, na przykład lecących, mających dłuższy dystans, co powoduje, że tak naprawdę ta flota się kurczy. Rosja staje się państwem, które być może za chwilę stanie, jeśli już nie stoi, przed problemem dostarczania podstawowych leków do swoim obywatelom. Czy uważacie, że nawet jeśli ta wojna skończyłaby się jakimś zgniłym rozejmem, wiele wskazuje, że taka szansa też jest, to jednak czy in plus nie należałoby zapisać to, że ta Rosja zbliża się trochę do stanu z 1990 roku, będzie bankrutem i trzeba będzie czekać kolejne 30-40 lat, by się odbudowała. Wiesław Ratajczak.
Tak, chciałoby się wierzyć, że sankcje przynoszą skutki. Ja mam jednak wrażenie, że są to skutki dość ograniczone, a Rosja ciągle ma jednak pewne rezerwy. Te dotyczące uzbrojenia związane są chociażby z sojuszem z komunistyczną Koreą, jak wiadomo, służby wywiadowcze donosiły o tym, że pociągi z amunicją właśnie z Półwyspu Koreańskiego w stronę Rosji się przemieszczały. Też do końca nie wiemy, jaka będzie polityka Chin. Te rezerwy też w każdym momencie mogą być uruchomione i również na Półwyspie Koreańskim miała miejsce taka manifestacja wspólna.
Ale mówi pan profesor o tych rezerwach militarnych, wojskowych do wojny na Ukrainie, natomiast mówimy jednak o sprawie społecznej, bo nawet jeśli te rakiety, amunicja pójdzie, ten przeciętny Wasyl gdzieś w jakimś Tomsku, Nowosibirsku czy pod Moskwą, jemu się będzie żyło o wiele, wiele ciężej, co znaczy, że zbudowanie w przyszłości armii z takich wasylów będzie o wiele trudniejsze.
Panie doktorze, na dwie kwestie w tej materii zwróciłbym uwagę. Po pierwsze, mieszkańcy Rosji, bo słowo obywatel chyba jest tutaj niestosowne. Mieszkańcy
Rosji, uwaga, czy
szerzej, czy szerzej z tej sfery postsowieckiej, oni się w dużej mierze przyzwyczaili do tego, że można żyć bez państwa, to znaczy bez tej infrastruktury, bez której my nie wyobrażamy sobie życia. Także między innymi bez tego, o czym wspomniał pan przed momentem, czyli bez dostaw leków. To często jest taka lokalna, samowystarczalna wspólnota, a no, jeśli ktoś bywał na terenach postsowieckich w latach 90. to wie, że na przykład no, walutą na co dzień stosowaną był po prostu samogon. Więc myślę, że tutaj też są, no tu cudzysłów niestety, pewne rezerwy i pewne i dość duża możliwość no, utrzymania jeszcze na powierzchni tych, którzy w Rosji mieszkają, na powierzchni takiej życiowej egzystencji. A druga sprawa to nie możemy zapominać o tym, że Rosja jest państwem totalitarnym, w tym sensie, że no, dysponuje ogromną rzeszą funkcjonariuszy służb specjalnych, przecież samo FSB ma bodaj 400 tysięcy oficerów, dołączmy do tego pozostałe służby i milicje i oto to mamy państwo, które no, nie
dobrze,
musi
nawet
się
klasa
specjalnie
społeczna to jest już cała ta służba. Jak tak, na to patrzy tak Jarosław Pucek?
Ja mam trochę odmienny pogląd, dlatego że wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że Rosję czeka kryzys i w tym sensie Rosja już przegrała. Znaczy przegrała jako partner na scenie międzynarodowej, którego nikt nie traktuje poważnie, jako kraj, co do którego przez najbliższe no, dwie dekady pewnie będzie się mówić jako o kraju, który jest agresorem, a więc kraju niewiarygodnym dla świata cywilizowanego i świata pokoju.
Co znaczy, że nie będzie inwestycji, nie będzie
tak,
napływu kapitału,
wiele,
nie ma zaufania,
tak jest,
prawda?
Tak jest, więc jakby tu Rosja już przegrała i tego nie odrobi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, no to właśnie wskaźniki pokazują, zresztą bardzo ciekawy jest taki blok na Telegramie, nazywa się, zdaje się, pułkownik SWR. I nie wiem, na ile oczywiście te informacje są prawdziwe, ale one mają jakieś podbudowę, przynajmniej taką merytoryczną i empiryczną, to można by sprawdzić, że Władimir Putin otrzymał raport analityków własnych, którzy mówią, że kryzys Rosji czeka na wiosnę i wczesnym latem i jest to kryzys, którego nie da się odwrócić. To znaczy te zmiany i te sankcje, które zostały na Rosję nałożone, odkładają się w czasie, ale Rosja dzisiaj już nie jest w stanie przeciwdziałać temu, co za chwilę się wydarzy. I tu rację mają politycy europejscy, którzy mówią, że tych sankcji być może nie widać teraz, ale te sankcje robią swoją robotę.
Pytanie, czy jest też inne narzędzie?
Proszę Państwa, to zawsze jest tak, jeżeli ktoś do mnie dzwoni o poradę prawną, to zawsze pytam, czy chce ten, że usłyszeć moją odpowiedź jako kolegi czy jako prawnika. Dlatego, że osoba, która postępuje zgodnie z prawem, zawsze przegra przed łobuzem. Łobuz zawsze będzie działał poza sprawem i będzie działał sprawniej. Więc na krótką metę nie ma możliwości, żeby powstrzymać przestępcy, tylko dlatego, że kodeks karny za jakiś czyn grozi wysoką karą. Natomiast w związku w tym sensie cywilizowany świat ma ograniczone możliwości w krótkim okresie. Natomiast w długim okresie jest dokładnie odwrotnie. Znaczy po pierwsze Rosja już przegrała, po drugie kryzys, którego może jeszcze nie widać, za chwilę nastąpi i miejmy tego świadomość, że tak będzie. Także tu jestem o tyle optymistą. Jedna kwestia, którą pan redaktor powiedział, że ta wojna prawdopodobnie skończy się zgniłym kompromisem. Proszę Państwa, chyba niestety nie ma innego wyjścia. To znaczy nie możemy oczekiwać, że ta wojna zakończy się na skutek rozwiązań militarnych, ponieważ jeżeli w tym byśmy pokładali
albo
nadzieję,
że Putin odejdzie i po prostu
tak jest,
odda terytoria,
tak jest,
to jest też raczej
dokładnie
niemożliwe.
Tak. W związku z czym, jeżeli byśmy tu w tych rozwiązaniach pokładali nadzieję, to musimy być świadomi, że ten konflikt będzie trwał latami. To nie jest tak, że to się da skończyć w jedną zimę i nam się wydaje, że jeżeli są jakieś sukcesy militarne Ukrainy, to one spowodują, że w marcu przyszłego roku będzie Rosja definitywnie pokonana. Tak nie będzie.
Do tego, o czym mówił Jarosław Pucek, jeśli chodzi o zaufanie wobec Rosji, czy uważacie panowie, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, że ten Zachód inwestujący, szukający miejsc do inwestowania, on jest już na tyle, to jest już po prostu tak mocno zerwane zaufanie, że nie dałoby się po wojnie już tych kontaktów odbudować, czy wręcz przeciwnie, to myślenie wróćmy do business as usual byłoby możliwe?
Może politycy chcieliby wrócić do business as usual, ale ci, którzy wydają pieniądze, będą się 3 razy zastanawiać, czy ten olbrzymi rynek, jakim jest Rosja, jest wart tego, żeby na tak dużym ryzyku inwestować własne pieniądze. I ta niepewność pozostanie w dużych korporacjach na długo, co nie oznacza, że część z nich nie wróci, co nie oznacza, że nie wróci polityka business as usual, ale to w wersji oficjalnej. Natomiast tam, gdzie podejmowane są decyzje wśród menedżerów tego średniego lub najwyższego szczebla, tam liczą się pieniądze, a nie polityka.
I jak na to patrzy Wiesław Ratajczak?
No niestety patrzę znacznie bardziej pesymistycznie i w skali krótszej, to znaczy Rosja rzeczywiście zdobywa kolejnych sojuszników, odnajduje te możliwości gospodarcze, militarne, o których wspomniałem, do tego trzeba dodać Iran, do tego trzeba dodać kraje afrykańskie, a w dalszej perspektywie oczywiście ryzyko jest duże w biznesie, owszem, zawsze takim decyzjom towarzyszy ryzyko straty, ale stopa zwrotu w przypadku Rosji zawsze była zadowalająca. Powiedziałbym też, że przecież korporacje francuskie czy niemieckie nie zdemontowały swojej infrastruktury, również w tym sensie ludzkim, to znaczy przekupionych urzędników, lokalnych mocodawców.
No tak, ale jednak te towary nie płyną. Można powiedzieć, że ten Leroy Merlin tam jest, ale on jest niezaopatrzony tak, jakby Rosjanie chcieli jednak.
Tak, no jest zamrożony na czas, kiedy będzie można powrócić do pełnych interesów. Wszystko oczywiście zależy od tego, jakie będą relacje między Niemcami i także Francją, a Stanami Zjednoczonymi.
Jarosław Puczek ad vocem.
Tak, jedna rzecz, proszę Państwa, też miejmy świadomość, ja wiem, że to zabrzmi fatalnie i sam się źle z tym czuję, ale miejmy świadomość, że Rosji nie można pozwolić, żeby ona popadła w jakiś totalny chaos i w taką, jakby doszło do takiego momentu, gdzie w zasadzie straci się jakąkolwiek kontrolę nad procesami.
1917 drugi
raz. Dokładnie tak. W związku z czym też musimy mieć świadomość, że zdobicie Rosji osiągnięcie nowym kołkiem wcale nie jest rozwiązanym, które dla świata jest rozwiązaniem, którego powinniśmy oczekiwać. Więc jakby, to wiem, że to brzmi dzisiaj pewnie strasznie, ale tak jest, dlatego że chaos w Rosji może być jeszcze gorszy dla gospodarki światowej i dla nas wszystkich, dla bezpieczeństwa światowego, niż wojna na Ukrainie. To też warto o tym pamiętać.
Wiesław Ratajczak?
Pozwolę sobie zgłosić jednak zdanie odrębne. Wydaje mi się, że można w dalszej perspektywie grać na dezintegrację Federacji Rosyjskiej. Niektóre spośród krajów wchodzących w skład Federacji mają takie ambicje, no że wspomnę chociażby o Jakucji, której również polityka edukacyjna, polityka kulturalna zbudowana jest na pewnej opozycji wobec przemocy carskiej i przemocy sowieckiej. Myślę, że w bardzo wielu miejscach Federacji Rosyjskiej ludzie zdają sobie sprawę z tego, także elity kulturalne, polityczne zdają sobie sprawę z tego, że samodzielnie byłoby im znacznie lepiej, a fakt, że rekruci są pobierani właśnie z tych krajów, z tych narodowości nierosyjskich, jeszcze to poczucie wzmacnia. I myślę, że przy dobrej akcji gospodarczej i wywiadowczej można byłoby tego typu nastroje w dalszej perspektywie
w każdym razie zamykając ten wątek, niestety oddanie obwodu kaliningradzkiego Czechom chyba nie wchodzi w rachubę, a tak bardzo by chcieli mieć wreszcie dostęp do morza, prawda? Nawiązuje tutaj do tych dowcipów politycznych, które rozwścieczyły po prostu Federację Rosyjską, kiedy to Czesi wymyślili, że czemu by nie zaanektować kaliningradzkie Łeski.
Tak, i dzięki tym memom pryzł mit Czechów jako niezawodnych sojuszników Rosji. Myślę, że nie ma powrotu już do tej sytuacji.
Tak, to było cudownie czeskie, tak bym powiedział.
Cudownie czeskie, aczkolwiek jest to zaskakujące. 2 tygodnie temu prowadziłem rozmowę z Maciejem Ruczajem dla naszego radia, z dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze, który powiedział, że sami Czesi dziwią się, jak bardzo są antyrosyjscy, bo nie przypuszczali.
To trochę tak, jak myśmy gościli w Poznaniu Euro 2012 i nie spodziewaliśmy się, że jesteśmy tak bardzo gościni, dopiero jak przyjechali szaleni Irlandczycy, się okazało, że wszystko jest fajne.
Słuchajcie, w takim dobrym nastroju kończymy wątek jednak niezwykle poważny. Zostańcie Państwo z nami. Część trzecia naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w tą grudniową niedzielę rozmawiam z Wiesławem Ratajczakiem i Jarosławem Puckiem. A ostatni temat to jest temat nasz poznański, lokalny, bardzo zacny. Dyrektor Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, przyjął na przechowanie z Lwowskiej Galerii Narodowej prawie połowę prac, które ta galeria posiadała, Jacka Malczewskiego. W mijającym tygodniu odbyła się wystawa, wernisaż tychże prac. Był to bardzo poruszający wernisaż, gdyż mowa była nie tyle o Jacku Malczewskim, ale o tym, jaka panuje sytuacja w ukraińskiej, w instytucjach ukraińskich, instytucjach kultury materialnej, przepraszam, gdzie wielką troskę przykłada się do tego, by te dobra kultury materialnej nie zostały zniszczone, by one mogły służyć później. Mamy do czynienia z taką bardzo wysoką świadomością znaczenia kultury materialnej. Proszę Państwa, ta wystawa będzie trochę dłużej w Poznaniu. Trzeba ją zobaczyć, bo to jest wspaniała wystawa prezentująca Jacka Malczewskiego, często z obrazów ikonicznych, z takich obrazów, które się jednoznacznie z tym autorem kojarzą, ale także poruszająca jest forma prezentacji tych obrazów. Jeden z nich jest włożony w taką skrzynię zabezpieczającą na podłodze, nie na ścianie, ale na podłodze, co daje nam poczucie, w jakiej sytuacji znajduje się dzisiaj ukraińska kultura. I chciałem o tym z wami porozmawiać. Kultura jako forma ratunku dla Ukrainy, ale także jako ten, powiedzmy, czynnik, to lepiszcze, które wydaje się wpływa na łączenie przyjaźni, można by powiedzieć, między naszymi narodami. Wiesław Ratajczak.
Tak, no to jest rzeczywiście wspaniała wystawa, choć łączy się to z takim poczuciem tragizmu, że właśnie w takich okolicznościach wystawa Jacka Malczewskiego w Poznaniu się odbywa. No, myślę, że też sobie uświadomimy, jak wspaniałe zbiory Malczewskiego w naszym mieście się znajdują. Ale powracając do pytania pana redaktora, ta troska o dzieła sztuki rzeczywiście od początku była bardzo silnie obecna w świadomości ukraińskiej i pomoc, jaka płynęła no przede wszystkim od środowisk muzealnych w Polsce, też właściwie od pierwszych dni wojny. No, pamiętamy te zdjęcia z Lwowa, zabezpieczenie rzeźb na rynku przy ratuszu i inne tego typu działania.
No, pamiętajmy, że to są często polskie pamiątki kultury, prawda? Więc to jest też część naszej historii, tożsamości.
Tak, to jest dla nas ważne. W przypadku Lwowa może bym podkreślił, że to jest część tożsamości tego miasta. I zawsze, kiedy we Lwowie jestem, do Lwowskiej Galerii Obrazów, że się tą starą nazwą posłużę, chodzę. Miejsce jest też niezwykle symboliczne, bo Lwowska Galeria Obrazów mieści się naprzeciwko gmachu Ossolineum, czyli dzisiejszej Biblioteki Narodowej imienia Stefanyka. Przy tej samej ulicy, gdzie jest stary gmach Uniwersytetu, więc czy nowy gmach Uniwersytetu, a dawny Sejm Galicyjski, miejsce więc jest szczególne i można tam no jakby w skrócie poznać historię Lwowa, historię Rzeczpospolitej. A kolekcja jest rzeczywiście nadzwyczajna. Tak na marginesie dodam, że to też pokazuje, jak ważną rolę w tworzeniu sztuki, gromadzeniu sztuki odgrywają miasta, bo to przecież była przede wszystkim inicjatywa radnych miasta, królewskiego miasta Lwowa. I dzięki temu właśnie najwspanialsza kolekcja sztuki przełomu wieku właśnie we Lwowie się znajduje. I rzeczywiście Ukraińcy o tym wymiarze tragiczne wymiarze wojny przypominają światu. Orkiestry ukraińskie koncertują w różnych miastach europejskich. Ostatnio zwróciłem uwagę, że w Teatro Massimo w Palermo rezydentem jest orkiestra opery z Charkowa. I też to jest taki paradoks, że trzeba było czekać na tak tragiczne okoliczności, żeby poznawać kompozytorów.
No właśnie tak chciałbym dodać, że gdyby nie wojna, to raczej taka wystawa Jacka Malczewskiego by w takiej ilości by do Polski chyba nigdy nie przyjechała. Jarosław Pucek.
No wiele rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby nie wojna. I jeżeli mamy doszukiwać się, dziwnie to brzmi, plusów, to na pewno poprawa stosunków polsko-ukraińskich na wszystkich możliwych poziomach weszła na inny poziom. A pamiętajmy, że to wcale nie wyglądało tak dobrze, bo przecież po 2014 roku, gdzie Polska również chciała być takim ambasadorem Ukrainy, ze strony ukraińskiej wyglądało to bardzo różnie. W związku z czym no, jednak prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Myślę, że strona ukraińska też to widzi. Oczywiście cudownie, że te obrazy do Poznania trafiły, bo przecież to już pan profesor Ratajczak o tym wspomniał, ale przecież w Poznańskim Muzeum Narodowym mamy świetną kolekcję w ogóle dwudziestolecia międzywojennego i początku XX wieku w stałej ekspozycji. To można wejść i w każdej chwili obejrzeć.
A we wtorki za darmo nawet.
A we wtorki za darmo, zachęcamy. I w centrum miasta, w związku z czym można się pieszo przejść, zawsze lepiej jest obejrzeć Malczewskiego niż rozkopane centrum Poznania. Na wielu poziomach to jest świetna inicjatywa. Dobrze, że tak się stało. Myślę, że też kultura i to, co się dzieje na Ukrainie dzisiaj, to jest raz, że przetrwalnik, ale też myślę, że ten naród się po prostu wykuwa. Tradycja państwowości na Ukrainie nie była zbyt silna. Struktury administracyjne niespecjalnie działały i taka była rzeczywistość przed wojną. Teraz ta administracja lokalna przejmuje na siebie bycie takim przekaźnikiem dobrej nadziei i państwowości ukraińskiej. Tam na miejscu ci przecież przedstawiciele administracji lokalnej cały czas tam są, mimo że jest okupacja, i próbują tego ducha podtrzymywać. Myślę, że to jest ważne też dla samej Ukrainy, to co się dzieje.
Ale teraz spójrzmy
a my na to... dobrze by było, żebyśmy po prostu pomagali i wykorzystali to w dobrych celach.
Ale spójrzmy na to też od tej strony, jakie jest żywe zainteresowanie polskich ludzi pracujących, Polaków pracujących w instytucjach kultury, w tym przypadku muzealników, bo to była inicjatywa w sumie, tak jak dyrektor Łęcki opowiadał, muzealników ze strony polskiej, którzy chcieli się w to zaangażować, błyskawicznie tą wystawę zbudowali, to też
tak, ale
pokazuje...
Poznańskie Zoo na przykład ratuje zwierzęta z zoo ukraińskich i to też warto podkreślić. Tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Ukraińskie drużyny grają na polskich stadionach. Rozgrywki niektórych lig ukraińskich po prostu mają miejsce w Polsce. Nie tylko. W związku z czym i na poziomie kultury, sportu, no właśnie, opieki czy współpracy nad ochroną gatunków. Na tak wielu poziomach to się odbywa, że to są więzi, myślę, które są trwałe. Natomiast też trzeba pamiętać, że to też myślę, że Ukraińcy mentalnie trochę są podobni do Polaków. To znaczy, kiedy jest wróg, wtedy my się jednoczymy i trzeba walczyć. Chodzi też o to, żebyśmy dzisiaj pamiętali, żebyśmy nie utracili tego, co zbudowaliśmy teraz i żeby to przetrwało trochę dłużej niż tylko te trudne czasy.
I to jest pytanie na przyszłość, jak to zrobić. Czy jeszcze do tego wątku kultury, Wiesławie, coś jeszcze może byś dodał?
Ja bym może skoncentrował naszą uwagę choćby na moment na samym Malczewskim i
proszę bardzo.
Na takiej ponadczasowej, a jednocześnie bardzo aktualnej treści jego sztuki, bo oczywiście mechanizmy historii i taka często destrukcyjna, fatalna siła historii to jest wielki temat jego dzieł. Melancholia, Błędne koło, czy te prace związane z losem zesłańców syberyjskich. Myślę, że one dzisiaj też znaczą tak samo mocno jak do tej pory, a jednocześnie wpisane są w kontekst współczesnego doświadczenia historycznego. To myślę, jest też
no są to na pewno prace ponadczasowe i samo ich oglądanie, powiem Państwu, stwarza dużą satysfakcję estetyczną. Bardzo Wam dziękuję za nasze spotkanie, a moje kanoniczne pytanie jest w takim trybie, powiedziałbym, już gwiazdkowym, ponieważ nasi słuchacze pewnie rozglądają się za prezentami i zawsze można powiedzieć, dlaczego nie książka Jarosław Pucek? Pan co by zasugerował do zakupienia?
Ja wróciłem troszkę do rzeczy, które czytałem jako młody chłopak i zaczytywałem się w pozycjach Kena Folletta i Alistaira McLeana.
Igła, Ken Follett,
na przykład,
prawda?
Tak. Mnóstwo. I widzę, że jest sporo wznowień z tego dzieła. One oczywiście już może nie przystają do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, ale to jest jakiegoś rodzaju klasyka takiej literatury szpiegowskiej. Także polecam. Fajnie jest wrócić do tych pozycji, które w sumie niby znamy, ale ostatnio Stacja Arktyczna Zebra. Polecam też na, może nie wymienię jakiej platformie, ale audiobook w formie superprodukcji ze świetnymi rolami właśnie Stacja Arktyczna Zebra.
Taki tytuł, tak?
Stacja Arktyczna Zebra. Polecam też w formie do słuchania, bo to też jednak jest kontakt z literaturą.
Panie profesorze,
to ja może polecę taką absolutną nowość, książkę, która zabrała mi część poprzedniej nocy, a dzisiaj pewnie drugą część książki przeczytam do świtu. Książka Izabeli Rutkowskiej Przez zasłonę ciała, a jest to książka, która dotyczy najpopularniejszej, najczęściej wznawianej, najczęściej tłumaczonej książki świata i najpopularniejszego, najczęściej reprodukowanego i znanego pod każdą szerokością geograficzną obrazu świata. Myślę tutaj o Dzienniczku Świętej Faustyny i o obrazie Bożego Miłosierdzia. Izabela Rutkowska przeprowadza niezwykle frapującą analizę tych dwóch dzieł jednocześnie i robi to z punktu widzenia filologa, językoznawcy. Nie chciałbym przestraszyć takimi określeniami, bo robi to w sposób niezwykle przystępny, a jednocześnie
głęboki. Czy chce pan powiedzieć, że nie jest to książka tylko dla akademików czy teologów?
W żadnym razie. Książka, którą się czyta znakomicie, a dotyka spraw.
To proszę pamiętać, że słuchacze trzymają pana profesora za słowo.
Ale to ja jeszcze dorzucę do tego, co pan profesor mówi. Byłem niedawno w Krakowie i miałem okazję odwiedzić na krużgankach klasztoru dominikanów na ulicy Stolarskiej, czyli praktycznie przy rynku, wizerunku właśnie Jezusa Miłosiernego.
Wystawa jest teraz.
Wystawa, tak. Różne ujęcia, różne podejścia. Serdecznie polecam, jeżeli ktoś będzie w Krakowie, koniecznie trzeba odwiedzić.
Tak, i książka, o której mówię, łączy się z tym przedsięwzięciem, łączy się poprzez inicjatorów, czyli przez teologię polityczną.
Czyli wydawnictwo Teologii Politycznej.
Tak jest.
Bardzo wam dziękuję państwu, również dla państwa politykę bieżącą i nie tylko, jak słyszymy, komentowali łączący się z nami telefonicznie profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się państwu i dobrego tygodnia.
I mecenas Jarosław Pucek ze mną w studio, dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się państwu.
Ja się państwu również kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Do usłyszenia, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.